teraz już widzę, w tym opracowaniu nie zauważyłem, że Państwo twierdzicie, że są podręczniki, ale w sprawozdaniach do Rady Europy Państwo twierdzicie, że są podręczniki. Jeszcze trzeba, jeszcze nauczyciel nie dość, że może skorzystać z jednego, ale ma do wyboru kilka tytułów, z których może wybrać, co jest nieprawdą, bo skoro nie wydano tego. Myśmy się zwrócili w czerwcu o wsparcie finansowe na wydanie dwóch podręczników w nakładzie 602 materiałów pomocniczych właściwie, w nakładzie 600 egzemplarzy. Państwo zrobiliście rozeznanie, stwierdziliście, że tylko 71 uczniów, na tyle podręczników zrobiono zapotrzebowanie na rok szkolny bieżący, ale uwarunkowaliście to wydaniem w odzwierciedleniu cyfrowym. Po moim monicie zgodziliście się na odkupienie pod tym samym warunkiem. Ja nie mam zgody autora na to, aby przekazał to w odzwierciedleniu cyfrowym. Takiego warunku nie zawarliśmy w umowie. Ja nie wiem, czy to uważacie Państwo, że to jest już kwestia rozwiązana. Możemy kolejne 10 lat po prostu czekać na kolejną jakiś materiał, a my właściwie no, nie będziemy kontynuować tego projektu, bo widzę, że on jest bardzo niechętnie przyjmowany. Także ja proszę tutaj o odpowiedzialność i zapytanie, dlaczego w szkole polskiej, gdyby nie było podręcznika, to byłaby afera? Dlaczego na nauczaniu języka słowackiego, kiedy nie ma podręcznika, to afery nie ma, prawo nie jest łamane, umowy międzynarodowe i zobowiązania są przestrzegane. Jak to jest właściwie? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Widzę następny głos, pan Piotr Tyma.
Panie ministrze, szanowni państwo, pan minister wspomniał, że jak ważną kwestię w dziedzinie wychowania patriotycznego i obywatelskiego spełniają rodzice. Ja zostałem poproszony przez przewodniczącego Rady Rodziców Międzyszkolnego Zespołu Nauczania w Warszawie do zaprezentowania fragmentów pisma, które było skierowane do pani minister Anny Zalewskiej, które odnosi się właśnie do kwestii braku podręczników do nauczania języka ukraińskiego. Obecne regulacje prawne pozwalają na to, aby nauczyciele i uczniowie mogli realizować autorskie programy nauczania bez korzystania z podręczników. Tak też się dzieje, ale ta przypomniana przez panią minister zasada de facto stała się uzasadnieniem do braku realnych działań zmierzających do zapewnienia tak fundamentalnej sprawy jak podręcznik. Ani zapisy ustawy o systemie oświaty, ani normy międzynarodowe nie zwalniają Ministerstwa Edukacji Narodowej z ustawowego obowiązku zapewnienia podręczników. Każdy rodzic, który razem z dzieckiem zajmuje się nauką, wie, jak cennym jest podręcznik. To źródło wiedzy usystematyzowane, całościowe i dostosowane do potrzeb ucznia, ale także oznaka prestiżu przedmiotu, którego dziecko się uczy. W przypadku dzieci mniejszości narodowej kwestia ta ma bardzo ważne znaczenie psychologiczne. Dziecko, które bierze do ręki podręcznik, odczuwa, że uczy się czegoś, za czym stoi państwo, które go wydało. Podręcznik jest zatem dowodem szacunku państwa dla obywateli, którzy są mniejszością narodową. Niestety od wielu lat nasze dzieci są pozbawione tego odczucia. Podobnie jak pan Molitoris, pragnę przypomnieć, że od 2011 roku podręczniki do nauki języka ukraińskiego nie są wydawane. Otrzymaliśmy w materiałach informację, że będą przygotowane i chcę powiedzieć, że to jest stały element naszych rozmów, z których wynika, że nie dochodzimy do jakichś ustaleń, ponieważ jeżeli chodzi o rozwiązania formalne, nie ma woli ze strony Ministerstwa Edukacji, by zmienić sposób na przykład finansowania podręczników. Natomiast tutaj chciałbym zapytać, jakie racje przesądziły o tym, że na pierwszy plan poszły podręczniki do nauki języka ukraińskiego na poziomie szkoły średniej, kiedy statystyki wszystkich mniejszości pokazują, że w tej grupie jest najmniej uczniów. I cały czas, jeżeli mówimy o podręcznikach, mówimy o podstawowym problemie braku podręczników nauki języka ukraińskiego na poziomie podstawowym, o tym, że nigdy nie było podręczników do nauki historii i geografii Ukrainy. I informacje, którą otrzymujemy od kilku lat, to jest to, że ministerstwo prowadzi rozmowy z uniwersytetami. Teraz mamy kolejny uniwersytet wskazany, więc moje pytanie konkretne, dlaczego ten wątek pojawił się podręczników do nauki języka dla szkoły średniej i kto odpowiada konkretnie za przygotowanie tych podręczników, czy są to osoby posiadające wiedzę i kwalifikacje do przygotowania podręczników, bo pamiętamy, że poprzednie rozmowy dotyczyły zupełnie innego uniwersytetu i jak rozumiem zakończyły się fiaskiem. I mam też taką prywatną prośbę jako prezes organizacji, bo bardzo często spotykam się, że w trakcie rozmów dotyczących kwestii podręczników, zwłaszcza na poziomie międzypaństwowym, między Polską i Ukrainą, strona polska jako przyczynę braku podręcznika jakby zrzuca tą odpowiedzialność tylko i wyłącznie na mniejszość ukraińską. Więc tak jak pan Molitoris, żebyśmy rozdzielili, co jest naszą odpowiedzialnością. I prosiłbym też, żebyśmy też otrzymali w końcu informację odnośnie spotkania dotyczącego strategii rozwoju oświaty. Ponieważ jeżeli państwo nie biorą pod uwagę naszych głosów w Komisji Wspólnej, to spotkanie w ramach strategii, gdzie mogą uczestniczyć dyrektorzy, eksperci ze strony mniejszościowej, będzie dawało obraz sytuacji, tak? Jak kwestia nauki języka, braku podręczników przekłada się na realne nauczanie w regionach, problemy praktyków, a nie nas, teoretyków, którzy tego języka nie nauczają. Więc do pana ministra Szefernakera też prośba, żebyśmy po raz kolejny na kolejnym posiedzeniu nie przypominali, że dokument podpisany przez dwóch ministrów nie jest realizowany. Dokument, który zakładał konkretne rozwiązania dotyczące oświaty ukraińskiej, w tym kwestie podręczników. Bo teraz otrzymujemy mniej więcej stały schemat odpowiedzi ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani Mirosława Kopyciańska.
Całkowicie zgadzam się z moimi przedmówcami, ponieważ jeśli chodzi o mniejszość łemkowską, nigdy tych podręczników też nie było. I kontaktując się z nauczycielami języka łemkowskiego, przez cały czas jest prowadzony program autorski. I tak samo jak moi przedmówcy powiedzieli, że wartość emocjonalna dla zwłaszcza ucznia szkoły podstawowej, kiedy może po prostu korzystać z podręcznika wydrukowanego, czy również w formie elektronicznej, daje mu poczucie wartości. Ponieważ dzieci ucząc się języka polskiego korzystają z pięknych podręczników i pomocy, natomiast my jako mniejszości ani nie mamy podręczników, ani nie mamy pomocy. Pracujemy na autorskich programach, które w tym momencie stawiają nas trochę na marginesie edukacyjnym. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan Wojciechowskaz, Algirdas Wojciechowskaz.
Dziękuję bardzo. Ja reprezentuję mniejszość, która z punktu widzenia podręczników nie może się skarżyć na nakłady, ponieważ posiadamy podręczniki do nauczania języka litewskiego i do nauczania w języku litewskim w klasach 1-3 i to są konsekwentnie wydawane te podręczniki przez wydawnictwo Auschra. Natomiast z racji specyfiki oświaty, którą posiadamy, czyli że nauczanie odbywa się w języku litewskim wszystkich przedmiotów, jest zapotrzebowanie na podręczniki od klasy czwartej do nauczania w języku litewskim wszystkich przedmiotów, czyli fizyki, geografii i tak dalej. I tu jest problem, ponieważ od klasy czwartej nasi uczniowie uczą się z polskich podręczników wydawanych przez wydawnictwa polskie. Uczą się w języku litewskim, czyli pracują już od klasy czwartej za tłumacze, po prostu przepisują podręcznik i tłumaczą na język litewski. I tu jest właśnie problem, ponieważ przez to ubożeje jak gdyby język litewski i młody człowiek zastanawia się, po co jemu ten język litewski, skoro ma się uczyć z języka, z podręcznika polskiego i robić za tłumacza. Więc tu jest ta kwestia i jest problem. Natomiast druga kwestia jest jakości podręczników, które są wydawane przez wydawnictwo Auschra. Wiadomo, że Auschra to jest małe wydawnictwo, które nie posiada takich możliwości, jakie posiadają inne wydawnictwa polskie, takie jak Nowa Era na przykład. I przez to te podręczniki wydawane, one jakościowo odbiegają od podręczników, których używają ich rówieśnicy w szkołach polskich. Wiem, że jest powołana grupa robocza, czyli polsko-litewska. To jest ORE z odpowiednikiem litewskim i właśnie chciałbym się zapytać, na jakim... Wiem, że monitoruje tą sprawę Ministerstwo Edukacji Narodowej. Na jakim etapie jest właśnie ta współpraca? I kolejna kwestia to jest strategia rozwoju oświaty litewskiej i innych mniejszości litewskich, znaczy innych mniejszości, które są przygotowane, ale nie wiem, czy są monitorowane i właśnie chciałbym się dowiedzieć, po prostu na jakim etapie teraz jest monitorowanie tych strategii rozwoju oświaty. Jeżeli nie ma, to ja bym apelował o wznowienie prac nad strategią albo nad monitoringiem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani Aldona Jurkun.
Dzień dobry. Ja tylko chciałam pokazać takie zestawienie, ile tak naprawdę nam brakuje ręczników. Te czerwone pola to są te braki. Podręczników. Oczywiście podręczników. Te czerwone pola to są braki. Chciałam przypomnieć, że jeżeli chodzi o mniejszość polską na Litwie, podręczniki takie przedmiotowe do matematyki, fizyki, chemii, biologii są wydawane w języku litewskim, polskim, rosyjskim, równolegle.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Pan Bernard Gajda.
Ja właściwie chciałbym, tak, i to tak trochę po wczorajszej dyskusji, bo my się tak trochę jako komisja, jako całość, teraz bym powiedział, tak się trochę gubimy w sprawie tych podręczników i tam padło taka sugestia wczoraj, aby sporządzić taką tabelkę, jaką pokazała pani Aldona przed chwilą, mniej więcej, która by ujmowała rzeczywiście przejrzyście i jasno wszystkie mniejszości i wszystkie poziomy klas i gdzie są podręczniki, gdzie nie ma podręczników, gdzie były wydawane czy nie, bo jakby no, brakuje nam trochę wszystkim tak przejrzystości w tym temacie, to by nam się jakoś udało, bo słyszymy teraz od dwóch kolegów, że podręcznik jakby jest podawany, że jest, istnieje, no ale skoro nie był wydawany od wielu, wielu lat, no to tak jakby go nie było. I dostępności tego podręcznika. Natomiast ja trochę sobie zdaję sprawę z tego, że może powiem coś nie na temat i mam nadzieję, że mnie pan Rafał Bartek uzupełni, ale chciałbym powiedzieć, no, że w naszej mniejszości kończy się wycinanie języka niemieckiego w siódmych klasach. Chyba ostatnia szkoła go właśnie zlikwidowała. Mieliśmy zapewnienie, że w czerwcu, że przez okres wakacji do 1 września do roku szkolnego nastąpią jakieś zmiany, które spróbują spróbują zniwelować trochę skalę katastrofy, która została spowodowana interpretacją Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nic nie nastąpiło. No i właściwie skończyliśmy. Znika język niemiecki jako język mniejszości narodowej w klasach siódmych w województwach opolskim i śląskim. Także nowe SIO, informacja statystyczna oświaty, najprawdopodobniej może być okrzyknięta sukcesem. Nie wiem, czy pan Bartek chce do tego coś dopowiedzieć. Proszę bardzo.
Pan Rafał Bartek.
Znaczy ja bym w tym kontekście chciał bardzo konkretnie zapytać, dlatego że tutaj na tej sali, ale nie tylko na tej sali, padały deklaracje, że będą wprowadzane, nazwijmy to, rozwiązania łagodzące skutek, który przewidywaliśmy tej interpretacji. I chciałem zapytać, czy jeszcze jakiekolwiek prace są w ministerstwie w tym zakresie prowadzone, planowane, czy też mamy sytuację, w której no, stało się to, przed czym no, niejako ostrzegaliśmy, czy co przewidywaliśmy i możemy to ocenić jako taki zamysł właśnie ministerstwa, aby ten język zniknął po szóstej klasie szkoły podstawowej.
Dziękuję bardzo. Jeszcze pani Aldona Jurkun.
Ja jeszcze zwracam się z jednym postulatem do ministerstwa, żeby podręczniki, które są wydawane dla mniejszości narodowych, żeby można je było nabyć poza szkołą. Nie wszystkie dzieci mniejszości narodowych mają to szczęście, żeby uczyć się w szkole, gdzie jest język mniejszości. Na przykład moje dziecko, jak ja mieszkam w Warszawie, niestety tutaj nie ma szkoły, gdzie można byłoby się uczyć w języku litewskim. Więc możliwość nabycia takich podręczników, a nie ograniczenie ich, reglamentowanie ich tylko do tych uczniów, którzy są konkretnie zapisani do danej szkoły i którzy są przypisani do takiego języka, byłaby bardzo wskazana.
Dziękuję bardzo. Jeśli nie ma głosu, pozwólcie Państwo, że ja jeszcze kończąc tą część dyskusji, zanim jeszcze oddam głos dla pana ministra i przedstawicieli ministerstwa, podsumuję w kilku słowach. Obecnie istniejący system wydawania podręczników powoduje, że w dużym stopniu odpowiedzialność za wydawanie tych podręczników spada na komercyjne wydawnictwa oraz na same mniejszości narodowe i etniczne. Niektóre z mniejszości zdołały poradzić sobie z tą nową sytuacją, natomiast są mniejszości, które nie zdołały sobie poradzić, ale nawet te, które sobie poradziły, jest to dla nich dużym obciążeniem. I czy w tej sytuacji nie warto byłoby zastanowić się nad poszukaniem nieco innego modelu wydawania podręczników mniejszości, podręczników dla nauczania języków mniejszości i innych przedmiotów związanych z edukacją mniejszości. Jeżeli ten system nie spełnia naszych oczekiwań i strony mniejszościowej i jak przypuszczam także rządowej, czy nie warto pomyśleć nad nieco innym systemem? Nie chodzi o to, żebyśmy w tej chwili zastanawiali się, jaki ten system ma być, ale czy nie warto poszukać innych rozwiązań. Był model, w którym istniały wydawnictwa szkolne i pedagogiczne. Model, który sprawdzał się. W tym momencie jest stworzony od już 10 lat tworzony nowy model, który nie wykonuje swojej roli. Czy nie warto zastanowić się jednak nad zmianą tego modelu, aby wyjść z tego pata? Bo nauczanie języka mniejszości bez podręczników jest sytuacją bardzo trudną. Mało tego, dzieci odczuwają, że przedmiot, do którego nie ma nawet podręcznika, jest po prostu przedmiotem gorszym, mniej ważnym. Co powoduje też pewien stosunek wobec nauczania własnego języka ojczystego. Kolejna kwestia to kwestia nakładów podręczników. Ja rozumiem pewne uwarunkowania prawne, ale czy też nie warto poszukać jakichś racjonalnych rozwiązań? Jeżeli podręcznik wydawany jest w nakładzie 70 egzemplarzy czy 100 egzemplarzy, generuje to oczywiście olbrzymie koszty. Za kilka lat znowu ten podręcznik trzeba wydawać w podobnym nakładzie, znowu ponosząc takie koszty. Czy nie warto poszukać jakiejś racjonalizacji? Tym bardziej, że są też wątki, o których wspomniała pani Aldona Jurkun, wyprzedzając mnie, że tych podręczników, które są czasem bardzo ciekawymi publikacjami, nie można w żaden sposób legalnie nabyć poza systemem oświaty. Czy nie warto poszukać jakiejś furtki pozwalającej na przykład wydawnictwu na sprzedaż tych podręczników na rynku komercyjnym? Nie będzie to duży nakład, ale żeby one były po prostu dostępne, bo szkoda tego potencjału, który jest stworzony, tego dorobku wielkiego, aby nie mógł być on wykorzystywany także poza systemem oświaty. Stąd taki apel z naszej strony o poszukanie rozwiązań, poszukanie nowego modelu, który był byłby bardziej skutecznym i zapewniłby to, co jest niezbędne dla nauczania, czyli podręczniki, tym bardziej, że temat jest znany już od wielu lat i przekłada się bardzo bezpośrednio na codzienne problemy w funkcjonowaniu oświaty mniejszościowej. Dziękuję bardzo i bardzo bym prosił o ustosunkowanie się do tych uwag, pytań ze strony przedstawicieli ministerstwa. Bardzo proszę. Pan minister Maciej Kopecz.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Jeszcze patrząc na ten punkt pierwszy, bo pan przewodniczący mówił o praktycznym wymiarze. Gdybyśmy wzięli jakikolwiek podręcznik do nauki WOS-u, to oczywiście ten praktyczny wymiar znajdziemy. Gdybyśmy naprawdę się w te podręczniki wczytali, to te niepokoje tutaj zgłaszane tak naprawdę nie mają miejsca, bo te podstawowe elementy po prostu w tych podręcznikach są, czyli tam, gdzie się zwraca na mniejszości narodowe, na kwestie pojęcia autonomii, ojczyzny, narodu, obywatela, te, które są w aktach prawnych i te, które mają uczniom to tłumaczyć. Jak powiedziałem, także gdyby wziąć podręcznik do klasy ósmej szkoły podstawowej, to oczywiście byśmy znaleźli, łącznie chociażby z wyjaśnieniem tego, co dotyczy takich pojęć jak zachowanie tożsamości, kwestia dyskryminacji, czystka etniczna. Gdybyśmy dalej spojrzeli kwestię wspólnoty narodowej, gdzie mamy takie pojęcia jak naród, ojczyzna, obywatelstwo, narodowość, postawa patriotyczna. Równocześnie są takie pojęcia jak mniejszości, migranci, mniejszość etniczna, prawa mniejszości, język regionalny, tolerancja, przejawy ksenofobii, tolerancja, stereotyp, ksenofobia, nacjonalizm, szowinizm, rasizm, antysemityzm. Po prostu takie pojęcia są. Dotyczy to także całego rozdziału. Naród, ojczyzna, tam gdzie mają wspólnoty narodowe, w tym podręczniku akurat przykład na czasie jest Katalonia. Mamy kwestię mniejszości języka regionalnego, mamy wskazanie różnych przykładów Tatarów, Ułemków, także jakby w sensie praktycznym oczywiście możemy na to popatrzeć w postaci chociażby podręczników i tam w sposób rzeczowy te wszystkie pojęcia są wprowadzane. Też kwestia metodyków. Oczywiście poprzedni system tworzył sytuację, w której metodyków brakowało. Po to też nastąpiła zmiana, która część środków przesunęła do budżetu wojewodów i na podstawie tego przesunięcia kuratorzy oświaty budują tak naprawdę od stycznia ten nowy system doradztwa metodycznego. Te środki w budżetach kuratorów są i ja nie widzę żadnych przeszkód, na pewno nie ma żadnych przeszkód finansowych, żeby ten system budować. Też ten system nie wymusza, czy nie ma żadnego powodu, żeby doradcy znajdowali się w takich czy innych ośrodkach metodycznych, chociażby wojewódzkich. Równie dobrze mogą być w powiatowych czy każdych innych, zależnie jak ta sieć jest tworzona przez kuratora oświaty. I my oczywiście jesteśmy w trakcie na ten moment ewaluacji i spojrzenia na mapkę, jak to wygląda z punktu widzenia naszego. Budowanie tej sieci przez kuratorów oświaty, sieci doradztwa metodycznego. Na pewno na ten moment kwestie finansowe nie są żadną przeszkodą, żeby ten system budować. Natomiast oczywiście wymaga to jakby trzech podmiotów. Kuratora oświaty, który w imieniu wojewody to tworzy, ale równocześnie szkoły, gdzie zatrudniony jest dany nauczyciel i ośrodka metodycznego. Jak powiedziałem, wcale nie musi być to wojewódzki ośrodek. Zresztą najczęściej akurat w wojewódzkich ośrodkach byli konsultanci, a nie doradcy metodyczni. Także ten system jest tworzony, jak powiedziałem, na pewno nie ma żadnych przeszkód, żeby taki system doradztwa zgodnie z zapotrzebowaniem, jakie jest, tworzyć. Natomiast patrząc na te poszczególne elementy, które dotyczą podręczników i zaczynając od tego kwestii dotyczącej mniejszości słowackiej. Faktycznie trzeba pamiętać, że kwestia wielkości nakładów wynika z tego, jaką mamy do czynienia grupę uczniów. I oczywiście tak jest, taka jest prawda, że zgodnie z systemem informacji oświatowej taka liczba Słowaków wychodziła nam z systemu. Natomiast problem jakby zasadniczy dotyczy kwestii prawnych i nie możemy jakby przejść do porządku dziennego na tym, żeby przepisy prawa dotyczące finansowania podręczników czy wątpliwości, jeżeli się pojawiają, żeby muszą być po prostu rozwiane. Zresztą sam pan przewodniczący o tym mówił w tym piśmie. Zwróciliśmy się z 4 pytaniami, które dotyczą kwestii związanej i z wersją elektroniczną, tak, czy prawami autorskimi, żeby to wszystko wyjaśnić, żeby w sposób po prostu zgodny z prawem i legalnym móc finansować takie działania. I też no, mam nadzieję, że te wszystkie wątpliwości, które żeśmy wskazali w tym piśmie, one zostaną rozwiane. Co do